Bardzo serdecznie wszystkich witamy. Krzysztof Jabłonka
i Gabriel Garstka.
Pięknie witamy dzisiaj również. Jest tak, ojej, śniegu.
Syberyjska.
Nie, no cudownie.
Dusza rośnie.
Tak, a my o panu Macronie dzisiaj całe...
trojka.
Tak, całe pół godziny. No i zaczniemy od tej piosenek, które Francuzi śpiewają na temat...
Na jego cześć.
Na jego... Nie, tego jest tyle, że nie wiedziałem, co robić, więc wziąłem tą taką bożonarodzeniową.
Oni no prostu... tak, ona do tematu dzisiaj.
Do tematu, tak. Pastisz, prawda, petit papa Noel, nie, tylko petit papa Macron. Forse nam, panie, zabierasz. No co to jest, no? Zamiast przynosić...
Noel przynosi, tak, a ten zabiera.
A ten zabiera, no co to jest, no? Co to ma być? Proszę bardzo. I to tak nastrojowo, ładnie, wyraźnie, ba, do nauki francuskiego nawet taka piosenka może być przydatna.
I melodia się zgadza.
A proszę państwa, Tino Rossi to 3 miliony płyt sprzedanych. Chcesz... Nie, 3 miliony? Zaraz. Nie,
tak, no.
No nie, 300 milionów. Oczywiście, że 300 milionów płyt sprzedał z tą piosenką. Proszę bardzo. Dziękujemy panu Macronowi.
Słuchamy jako 301 milion.
Tak, i nie ma autora, bo to takie...
spontaniczne.
O, właśnie. Tam to najbardziej grzeczną, bo to, co usłyszałem, to gdy wypuszczono kilka takich piosenek na naszej antenie, no nie wiem.
Jak te panie z piorunami.
Tak, gorzej. Nie, oni po prostu się absolutnie nie liczą. Tam są takie słowa, że się momentami za głowę złapałem. Rocznik 77. To po to, żeby ci sprawić przyjemność, bo ty jesteś od tego...
Nie no, trzeba zawsze zacząć od daty urodzenia. No.
Tak, 1900...
Chińczycy zaczynają od daty poczęcia, no ale nie, to jest hipotetyczne.
My jesteśmy Chińczykami. Nie, ale to ciekawe, bo...
Ale pandemia jest, no.
Pandemia jest i co ciekawe, właśnie okazało się w czasie pandemii, że 80% produkcji leków we Francji to jest produkcja chińska. I teraz wczoraj padła wiadomość, że zatrzymano produkcję Renault, Mercedesa. Dlaczego? Bo brakuje im jakiejś części. Jakiejś części małej tam elektronicznej pchełki, jak oni to nazywają. Nie powiedzieli, gdzie to produkują, ale najprawdopodobniej w Chinach, nie? To cały czas ta sama historia, ale bardzo ważne. Więc tak, najpierw zaczniemy o tym, co...
Zaczniemy od tego, gdzie się urodził. Urodził się w Amiens, czyli w północnej Francji.
Tak.
Dzisiaj, czy zawsze, od czasu jak się Francja pojawiła, Pikardia.
Tak, świetnie.
A Pikardia słynie z dowcipów, pikareski.
Tam tak, bardzo ładnie. Skończył oczywiście bardzo ładnie szkołę średnią.
Wszystkie
gdzie
tak.
I tu, i tu.
U jezuitów.
Tak, i gdzie, a prywatną i tak dalej. I był w takiej szkole, gdzie zagrał w kółku teatralnym. Kto prowadził kółko teatralne?
Jego przyszła żona.
Proszę bardzo. I w tym momencie, mając 16 lat, zakochał się w nauczycielce od kółka teatralnego. To tam 12 lat spędzili między niebem a ziemią i wzięli ślub. To, że pani Ozier, bo tak się nazywała po mężu, miała trójkę dzieci, nie przeszkodziło im...
No już Francuzom to nie
to, da. Nie. To, bardzo elegancko zrobili wszystko.
To nawet filmy są na ten temat.
Nie, no to już... Nie, nawet dzieci się by powiedziały, jak to cudownie sobie załatwiono sprawę, żeby one nie cierpiały. Tu trzeba powiedzieć, że bardzo elegancko.
Dzieci problem tylko czy... pani Macron, tak.
Tak, no pani Macron, no dzieci... No
myślałem, że te szkolne, w których
nie,
on tam...
Nie,
w tym
no, dzieci widziały. Z tego, co opowiadano i opowiadano... Dzieci widziały. Męża pani Macron nie zobaczono, tata pana Macron nie. Później wszyscy, jak już tylko była prezydentową, to oczywiście zastanawiali się, jak do tego doszło, co to jest i dlaczego tak to jakoś...
No, ale mają bardzo
taką... No, bo on
taką...
ma 40 lat, miała dziewczyna już, prawda, żeby nie było nieporozumień.
39, tak,
tak 39,
tak.
No, dobrze, to są
się
sprawy
nie wymawia, osób,
nie,
tak.
Nie wchodzimy na żadnych wycieczek.
I długo będzie miała jeszcze te 39, tak?
To jest jedno. Drugie, to już teraz reporterzy mniej chętnie robią fotki, no bo to już, proszę państwa, niestety trzeba przypracować mocno strój wtedy już. Dobrze, jedźmy. Teraz cała prezydentura będzie chyba pod znakiem tego COVID-u i tych żółtych kamizelek, bo tak. One przestały manifestować, nie ze względu, że już nie miały sił, tylko po prostu, no, pandemia. To jest jedno. A potem zaczęło się coś dziwnego. Już w ubiegłym roku nagle sprawy Benali, wszystkie te skandaliki. To... Dramat polegał na tym, że oni jedno mówią, a na drugi dzień mówią co innego.
Nie, a robią jeszcze co innego.
A to już w ogóle nie będę wchodził.
I mówią po to, żeby się nikt nie zorientował, co robią.
To jest jedno. A Macronowi udało się, że...
Czyli powstała nowa nowomowa.
Tak. I udało mu się opanować całą prasę za pomocą kolegów, którzy siedzą i tam trzymają...
Tak, znaczy, chyba prasa go w ogóle wypromowała na prezydenta.
No, podam przykład.
Dziecko mediów.
Nagle ktoś mówi, a prezydent ma takiego asystenta, taki pan miły, może oni razem tego tam. Po tygodniu 80 tytułów na pierwszych stronach miało panią i pana Macron w górach, na plaży, na spacerze, żeby nie było nieporozumień. Jest pan i pani Macron, żadnych tam panów nie ma jeszcze. I On w ten sposób natychmiast. Więc jest ogromna cenzura. Zakneblowani są w większości. Nie wolno mówić, co się chce. Najlepszy przykład. Ten doktor Raoult, który wynalazł tą... Oj, oj, oj. Już, a mnie amantandynę? Nie, nie, to drugie. To już...
Chloromandynę.
Chlorchininę.
Chlorchininę.
Nie będę nawet w to
chodził. Został splantowany, po czym się okazało, że miał rację.
Nie, no w ogóle nie tylko to, ale nadal jest ostracyzowany. Nadal jest ostracyzowany.
Ale już nikt prasie nie wierzy, a oni już zaczyna się podobno bezdebitowa.
Nie, w ogóle nie będziemy na ten temat...
Zresztą wiemy, internet to omija, nawet nie zdążą wciskać tych guzików, żeby wyłączać ludzi.
To jest jedno, a drugie, dla mnie takim kluczowym momentem była dymisja ministra środowiska i ekologii, Nicolas Hulot. Autorytet, kochany przez wszystkich. Tak. Cudowny, młody człowiek, który przychodził ze łzami i mówi, słuchajcie, ja po prostu nie mogę pracować. Nikt ani mi nie chce nic pomóc, ani powiedzieć, ani dopuścić. Nic kompletnie. Ściana! Bo on przyszedł z układu jakiegoś i on się tutaj... Tak. I teraz, proszę państwa, żeby być obiektywnym, trzeba by było być na miejscu. Nie jestem na miejscu, wobec czego co robię? Zaglądam na wszystkie do wszystkich tych wywiadów, które udzielają najtańsze autorytety moralne. I sięgnę tylko po jeden. Jules Ferry. Jules Ferry to był minister oświaty we Francji. Cudowny człowiek, filozof, i który 2 dni temu wypowiedział się w sposób następujący. Wybrano smarkacza na prezydenta i teraz będziemy płacić rachunki. Ja ostro, Jules Ferry jest golistą i w ogóle bardzo mocnym człowiekiem. Był też w Warszawie parę lat temu, tutaj jeszcze jako minister oświaty Francji. I teraz co się dzieje? Okazuje się, że rozszyto bardzo wiele rzeczy, jeśli chodzi o pana Macrona i tam jest po prostu jedna wielka bańka. Francja pożycza codziennie 1 miliard euro na różnych rynkach.
Żeby się utrzymać
i kto to spłaci, nikt nie wie. 10% tylko tego przemysłu, który było 10 lat temu i funkcjonuje, pracuje. I on dopiero teraz proponuje niezależność, suwerenność i tak dalej. I to wszystko leży i kwiczy, dlatego że wyszli ludzie na ulicę. I teraz tak, zamiast im powiedzieć, pójść dialog, jakiś... Nie! On do nich mówi...
Zaparte, tak.
Nie!
Świetlana przyszłość.
Nie! No to spróbujcie po mnie przyjść. A? To walną prosto.
To będzie Bastylia.
Przyjdźcie po mnie, czekam na was. Tak walną, że aż... No i poza tym, jak ludziom mówi, że są niczym, są zerem, no to zapomniał, że jest jeszcze poniżej zera. A? Skąd my to znamy? Poniżej zera.
Mniej niż zero.
Piękna piosenka, trzeba będzie ją posłuchać jeszcze raz. I dramat w końcu zaczął narastać. Ministrowie kłamią, jeden, drugi, trzeci. No i teraz wyobraźcie, to co my mamy u nas z tą maseczką i z tymi wszystkimi szczepionkami, to jest nic koło tego, co się tam wyprawia. No i teraz bałbym się patrzeć daleko w przyszłość, dlatego że właśnie Jules Ferry, bo na nim się oprę, powiedział, że jeżeli jutro mamy wybory we Francji, to co to będzie? A bardzo prosto. Pani Le Pen wygra tym razem i to już ma 48%, a co dopiero za kilka miesięcy. Także to nie są już przelewki. Więc cieszyłbym się, gdyby w polityce zagranicznej było fajnie, no ale nie jest. Walnął chłopak, że NATO to już jest uwiąt. A kręgosłup nie działa. Rdzeń kręgowy, śmierć. Śmierć rdzenia kręgowego, tak powiedział NATO. No to się wszyscy oczywiście oburzyli.
No głównie Amerykanie, którzy za to płacą. Nie, Tym bardziej, że Francja jedną nogą jest tylko w NATO ciągle i udaje, że jakie trzeba płacić, to jej nie ma. Jak trzeba się bronić, to wraca.
Więc nie. Trump powiedział, że jedynym krajem, który naprawdę z nim współpracuje, to jest Francja, bo Niemcy mają ich w nosie. A co robi Wielka Brytania, nikt nie wie. W ogóle tam się dzieją dziwne rzeczy. I są katastrofy, bo tak, zaczął popierać w Libii generała Haftara, który tam nie idzie. Chciał być pośrednikiem między Iranem a Stanami. Nie wyszło. Między Europą a Rosją nie wyszło. W Libanie przyjechał wielki szum, proszę bardzo, do tej pory. Ani B, ani M, ani kukuryku.
To od razu wybuchło, tak?
Nie, po wybuchu przyjechał. Teraz broni tej Afryki, gdzie jest 5000 żołnierzy francuskich, no bo były kolonie, bo tamto, bo wszystko się sypie. Te układy zaczynają... 5000 żołnierzy, pamiętajmy o tym, tego nikt nie mówi.
Ale powiedz gdzie?
Nie, nikt nie mówi. Największą bazą wojskową w Afryce to jest Djibouti. Samoloty, wszystko, co tylko można sobie wyobrazić.
Przypomnijmy, to jest na wschodzie...
Tak, zaraz przy wyjściu z
wybrzeże Somalii, tak.
To jest,
tak zwana zatoka.
No, Djibouti, tak, Djibouti, czyli
Somalii francuskie.
Były Somalii francuskie, to nosiło inne nazwy.
A wiesz, Gabryś, taki szczegół ci powiem. Naprzeciwko Djibouti, w tej samej części, znaczy to, z tego powstało to Somalii, Rosjanie założyli nową Moskwę. I przez 10 lat była kolonia rosyjska właśnie.
W Jemenie tam?
Nie w Jemenie, tylko naprzeciwko zatoki samej, a nie morza.
O kurczę.
Obok się
nazywa. A w jakim kraju?
Tak, no właśnie w Djibouti. No i wtedy Francuzi dopiero wylądowali, wyrzucili tych kozaków, no i już zrobili Djibouti. Znaczy w Djibouti było, jest po drugiej... Znaczy
tak, rozumiem.
Tam jest taka wklęśnięta zatoka i naprzeciw siebie.
No, to
no i kontrolują już wtedy całość, żeby tam następni kozacy nie wylądowali. Jest taki mały szczegół jeszcze carsko-rosyjski. Proszę dalej.
Słuchaj, to 5000 żołnierzy, tu rok temu, proszę sobie przypomnieć, przyjechał prezydent Macron, ja wiem z innych źródeł, że przyjechał także poprosić o to, żeby polskich żołnierzy posłać właśnie do Sahelu, bo brakuje żołnierzy. 5000, proszę państwa, i oczywiście nasze wojska powiedziały, tak, oczywiście, a może następnym razem, bo tu jesteśmy bardzo zajęci.
Jak skończymy Afganistan, tak?
Nie. I proszę sobie... uświadomić. Francja jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo. Jedną czwartą albo bezpieczeństwo tych krajów, które były do niej przywiązane. Czyli Wybrzeże Kości Słoniowej, Środkowa Afryka, to Djibouti, Kongo. Wszędzie Francuzi i w ramach ONZ.
Ale to drugie Kongo, bo to jest to większe było belgijskie.
Nie, to jest jedno, a drugie...
No i dalej posiada kolonie. Właściwie Francja ma dzisiaj najwięcej kolonii, bo się nie zdekolonizowała do reszty.
Nie. Ona nie to, że ma najwięcej, tylko po prostu ma... terytoria zamorskie, które są strategiczne, bo zapominasz, że wody, które są wokół takiej wyspy, tam na Polinezji, to stanowią 10 tysięcy kilometrów kwadratowych, które posiada Francja, 10 milionów kilometrów kwadratowych. Francja ma około 500 tysięcy kilometrów kwadratowych, to jest 20 razy powierzchnia Francji. Francja posiada terytoriów podmorskich, bo to tak czy nie zamorskich, podmorskich, 10 razy swoją własną powierzchnię. Ja nie mówię o Gujanie i tak dalej. I Francja tego będzie broniła. Nie zapominajmy, że jest potęgą atomową, co powoduje, że... I teraz tak, nie mogę mówić o tym, co wojskowi mówią, bo to nie wypadałoby, to za długo by to było, ale są bardzo, bardzo niezadowoleni i patrzą na
no to może się wreszcie zdekolonizuje.
No to co poprosimy, no bardzo ładna piosenka.
Ale ruch w Polinezji jest, Polinezja ma własną flagę.
Tak.
Czekamy na niepodległe państwa.
Nie, tu spokojnie, bo to jest zawsze tak, że oni przecież co oni z tym tlenkiem glinu zrobią, przecież tam ten glin przede wszystkim...
To w Nowej Kaledonii.
No to w Nowej Kaledonii. Co oni z tym
Nikiel,
glin, w ogóle mnóstwo rzeczy.
Z aluminiumem.
Tak. Nie będę wchodził. Słuchaj, pamiętaj o tym, że co z tego, że masz bogactwo naturalne, kiedy nie możesz ich sprzedać. Zostaniesz z tym na ręku i nic nie będzie chciał od ciebie. I to jest też niebezpieczne. Ale posłuchajmy nawet Norben Leroy w przeboju Jean Ferrat, Mourir à perdre la raison, czyli
umrzeć z utraty rozumu.
Z miłości, hej, ty utraciłeś.
No,
cudownego prezydenta. Taki jest prawicowy intelektualista Philippe de Villiers. Został poproszony o kilka słów na temat pana Emmanuela Macron. No i mówi, że przyszedł na spotkanie. No i oczywiście dziennikarz zaskoczony. Pan taki po prawicy, ciężka prawica. Bardziej na prawo, tylko ściana. Przyszedł do Macrona, który jest kapitałem tutaj, reprezentantem bogatych. Tak, przyszedłem i z taką kołatką. Trrr. I on pyta mnie, bo na kolację. A rzeczywiście, Philippe de Villiers jest osobowością numer jeden Francji. I co pan robi, pyta się Marko? No, mam taką kołatkę, bo pan tutaj jestem zadżumiony populizmem. Pan powiedział wczoraj, że są tacy zadżumieni populizmem, to ja ostrzegam.
Bo zadżumieni mieli obowiązek ostrzegać, że idą.
Tak, ostrzegać, że idą i on taką kołatkę ma. No, kochany, to już jeżeli tak jest, no to znaczy, że jest. A pytają go, dlaczego chciał z panem zjeść kolację, Macron? A po prostu przyszedł wsłuchać się w intymny głos Francji. Tak powiedział de Villiers. Więc i później powiedział wyraźnie, co się zawaliło de Villiers. To się zawaliło w to, co Bauman nazywa społeczeństwem płynnym, prawda? Cała globalizacja się zawaliła, bo już wszystkie drogi już nie prowadzą do Rzymu, tylko do Chin i nagle zostały przerwane. Co się stało? To znaczy, nie ma już absolutnej niezależności koniec. Powstały nagle takie granice.
No prasowej teraz, niezależności.
Tak, i nie opłaca się ściągać z Bangladeszu do jakichś Uberów, czarnuszków, kochanych Tamulów, które będą roznosiły pizzę.
Bo robią to już Francuzi.
Nie, po prostu. Nie, oczywiście. I nagle zmiana, i to jest to, co zaobserwował przez ostatni tydzień, Macron mówi o niezależności, suwerenności, obronie granic, obronie Francji. I nieprawdopodobna sprawa. Gdyby właśnie jutro mówi, to samo mówi do Villiers, co mówił ten Ferry. Powiedział wyraźnie, gdyby były wybory, Marine Le Pen jutro wygrywa. I to ho, ho, ho. Bez najmniejszych problemów.
I rządzi lat 20.
Tak, i co najmniej. Nie będę dalej kontynuował tego wszystkiego, bo bilans zaczyna być bardzo negatywny. Nie wiem, jak długo będzie. Więc co się stało na dodatek tego, nie mówią w prasie. W momencie, kiedy nastąpiła pandemia, wszystkie fabryki we Francji stanęły, ale w Niemczech, w Polsce, w innych krajach. Nie, fabryka to nie wirus. Nie musi się
Sama się nie zarazi.
Sama się nie zarazi. Wobec pierwszego tych dwóch, trzech panów bo przecież wszystko jest zautomatyzowane. Samochód dzisiaj się montuje robotami. Wszystko to pracowało w Niemczech, pracowało w innych krajach, a we Francji nie. I te dziury, które są w budżecie, są potężne. Jak Francja z tego wyjdzie? Nie wiem. Zaczęto mówić o jakimś potwornym zadłużeniu, o którym nie, wolałbym w tej chwili nie wspominać, bo nie wiadomo, co będzie. Nie wiadomo. Po prostu trudno sobie to. No i wydarzenie straszliwe, no bo katedra Notre Dame spłonęła też za kadencji.
Na oczach wszystkich, zresztą filmowano. Już chyba wiadomo, że to jest zamach.
Nie, no to wiadomo to było od początku.
Kombinowano, że tam...
Nie.
Ale to dokładnie po 18:00, jak już wszystko zamknięte i nagle...
Nie, ale to nie o to chodzi.
Grzmotnęły butle z gazem.
To nawet nie o to chodzi. Drzewo, które ma kilka wieków, dębowe, w ten sposób się nie pali. To wszystko.
Oczywiście,
tam było przygotowane wszystko tak, że mu... Teraz kto to zrobił, co, jak, gdzie. Bardzo łatwo byłoby zrzucić to na islamistów, niestety oni nie. Ale odwrócenie uwagi społeczeństwa od najważniejszych problemów przez jakieś takie, to są tacy
specjaliści. Natomiast tu wspomnijmy, że pierwszy pomysł Macrona zatrwożył wszystkich historyków sztuki, w ogóle wszystkich ludzi kultury, bo chciał odbudować całkiem coś innego.
A co?
Dlaczego właśnie? Jakieś dziwne szklane centrum wywołało to tak oburzenie, że się szybko z tego wycofał. No i katedra będzie odbudowana powinna.
Forsa na to popłynęła w takim, tam 200 milionów euro.
Znaczy darczyńców.
Darczyńców poszło na pniu, żeby ta katedra...
I nagle się okazało, że jednak Francja, no chociaż ta katedra pusta była, to zaczyna już żyć.
Nie, normalnie żyć.
Nie.
To wszystko to są właśnie, o to chodzi, że ta bańka medialna, i to jest jedna wielka lekcja dla wszystkich krajów.
Tak. Medialna.
Nie. Medialnie, to jest bardzo niebezpieczne, bo jeżeli wszyscy kłamią, to w pewnym momencie kłam, aż coś z tego zostanie i ludzie uwierzyli. Dlatego został prezydentem. Jak on to zrobił? Nieznany facet z rękawa.
Wiesz, jak dokończono nazwę jego partii? On sformował taką całkowicie populistyczną, tak, czyli jadącą na naj...
jadącą. En marche, tak, dobra.
Tak, en marche, czyli w drogę.
W drogę, dobrze, tak, dobrze.
I ktoś dopisał. L'enferne.
Aha.
Marsz do piekła.
No więc mają osoby, które są biedne, straszne.
A marsz
kłopoty
do piekła się zaczął we Francji.
Poziom życia nadal spada. Jest to bardzo niebezpieczne, dlatego że wyszli na ulicę ci wszyscy, którzy nie są biedni, tylko średnia klasa.
Którzy mogą za chwilę być biedni.
Mogą za chwilę być biedni.
I oni się połapali, bo ci najbiedniejsi się już...
Za późno.
Ale jest jedna ciekawa rzecz, którą chciałbym tu wspomnieć a propos Francji, bo już zamykamy cykl.
Tak.
Wszyscy słuchacze nasi domyślili się, że to jest ostatni prezydent Francji, ale nie znaczy, że Francja już nie będzie...
Najmłodszy, tak.
Powrót do przedszkola. Ale to nie znaczy, że Francja nie będzie miała prezydentu. Za rok wybory. W związku z tym taka krótka charakterystyka. Francja jest na zachodzie jedynym w zasadzie państwo narodem, które posiada pełne społeczeństwo. Chłopską warstwę ma porządną, rozwiniętą.
To są strasznie małe ilości. Zrozum, to jest 400-300 tysięcy rolników, którzy mają ogromne gospodarstwa.
Jeździłem po południu Francji, to może teraz już nie, ale wtedy tak. I to właśnie, to się jeszcze ostało. Posiada zresztą kilka narodów niefrancuskich.
Tak, to prawda.
Dokładnie cztery.
Kilka kultur takich wewnętrznych.
Które się niesamowicie rozwinęły wewnętrznie. Na przykład Bretonia. Gdzie
Bretonia,
Bretagne po francusku, tak. Po naszemu to jest fasolka po bretońsku. No żeby odróżnić od Wielkiej Brytanii, no to mamy Bretonię. To się wzięło z tego, że Brytowie, jak się pobili tam z Anglosasami, emigrowali z powrotem do Armoryki, czyli na półwysp Galijski i stworzyli swoją Małą Brytanię. Tak, tak. Mamy Wielką Brytanię, a tu jest Mała Brytania. Tak. Dalej, drugą taką grupą bardzo ciekawą są Alzaczycy. Alzaczycy mówią językiem alzackim, no, taki który jest slang, niemieckim. Tak, tak. To nie jest slang, to jest lepszy dialekt niż nasz kaszubski.
Platuwa, tak.
I to są tacy właśnie niemieckojęzyczni, którzy nie chcą być Niemcami, ale ostatnio nie chcą być Francuzami.
Krzyczą, że musimy kończyć.
Kończymy. Korsyka. No i oczywiście fragmenty mają Basków i Katalończyków. No, dziękuję.
Dobrze, dobrze. Bardzo dziękujemy za uwagę.
Zapraszamy. Za tydzień zaczynamy nowy cykl w Zwierzchnicy Niepodległej Polski.
I to tak zaczniemy od XVIII wieku, prawda?
Tam od Kościuszki do Popiełuszki. Najkrócej mówiąc, przypomnimy naczelników powstań narodowych, bo oni są łącznikami między królami Polski. Dowiemy się, kiedy się królowie w Polsce skończyli. I dojdziemy do prezydentów II Rzeczpospolitej na uchodźstwie i trzeciej Rzeczpospolitej.
Będzie wesoło.
Czyli będzie cykl zamknięty. No i takie pytanie rzucimy, może ktoś nam odpowie. Ilu Polska miała prezydentów?
Bardzo serdecznie dziękujemy. Krzysztof Jabłonka
i Gabriel Garstka.
Do miłego usłyszenia.